Pies Mateuszy.
Dzień dobry.
Siema.
Siemanko.
Chciałem powiedzieć, że drugi dzień z rzędu, ale dla was to może być dwa tygodnie przerwy, znając nasze wrzucanie.
Tak, ale nagrywki drugi dzień z rzędu. Witamy ślicznie, drodzy mili, w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będzie temat, jak wyszło przed podcastem, troszeczkę sporny.
Jedna rzecz jest sporna, temat w ogóle nie jest sporny, ale...
To tak, jedna rzecz w tym temacie jest sporna, bo dziś będziemy sobie rozmawiać o psich zmysłach. Wszystkich po kolei.
Zobaczymy, ile nam zejdzie przerobienie tego tematu. Pojedziemy chyba trochę bardziej podręcznikowo niż zazwyczaj.
Tak. Powinno
będzie
wyjść...
bardziej merytorycznie, a mniej pierdolenia z naszej strony.
Zgadza się, ale jeżeli już przy pierdoleniu jesteśmy, to przypominamy o subach, followach, lajkach, komentarzach, dyskusjach.
Zgadza się.
Zapraszamy serdecznie, chętnie porozmawiamy z wami na wszelkie tematy. Odpowiedzi nam nie brakuje. Dobra, Matiś, zacznijmy od tego jednego elementu dzisiejszego podcastu, który jest najbardziej burzliwy między nami, mianowicie od zmysłów wzroku.
Dobra, to ja bym w ogóle najpierw zostawiłbym dyskusję na koniec.
No jak chcesz, no to możemy...
Na koniec tego punktu?
Dobrze.
A przeszedłbym tak, bo generalnie chodzi o to, że psy mają lepsze zmysły od nas ludzi. Myślę, że większość osób się z tym zgodzi. Są to zwierzęta dużo bardziej zaawansowane i dużo bardziej polegające na swoich zmysłach. Ich bezpieczeństwo głównie w dużej mierze właśnie polega na tym, czy ich zmysły będą w odpowiedni sposób działać. My ludzie ewolucyjnie jesteśmy tak daleko posunięci, że możemy sobie olać te zmysły. Polegamy na dużo większej ilości rzeczy, mamy zabezpieczenia, mieszkamy w domach, raczej niewielki odsetek ludzi boi się, że zostanie zaatakowany i zabity potencjalnie przez jakąś drugą ofiarę. I teraz mówię to i nagle jest gówno burza, bo mężczyźni istnieją. Ale wiecie, o co mi chodzi, prawda? Nie mieszkamy już w szałasach, nie żerujemy na śmietnikach i w większości przynajmniej nie musimy bać się o to, czy w nocy coś nie wykradnie się i nie ugryzie nas w dupę, próbując przegonić ze swojego terenu.
Znaczy, to jest akurat moim zdaniem rzecz wspólna zarówno dla nas, jak i dla psów, w sensie, że ewolucja i rozwój, może nie technologiczny w kontekście psów, ale w naszym przypadku rozwój technologiczny upośledził ludzkie zmysły bardzo mocno. I w kontekście psów też trochę tak jest, bo wydaje mi się, że przez te lata życia z człowiekiem te zmysły są jednak słabsze niż na przykład u czworonożnych przyjaciół z lasu, czyli na przykład wilków czy lisów. Czy coś takiego.
Jak najbardziej, tylko że my tutaj porównujemy teraz człowieka z psem,
tylko
człowieka z małpą i psa z wilkiem, bo to byłoby fair porównanie.
Oczywiście chciałem tylko zaznaczyć ten wspólny mianownik, jakim jest to, że ewolucja danego gatunku upośledza jego zmysły, czyli to, o czym ty zrobiłeś wywód.
No tak, no bo na obecną chwilę psy mają trochę ten dach nad głową kosztem tego, że nie muszą czegoś tam robić, a w zamian są słodkimi pieskami i się przytulają do nas i nam zapewniały kiedyś bezpieczeństwo. Obecnie mam nadzieję, że macie i teraz nie będę reklamował usługi firmy Wujek, ochroniarz i tak dalej, kamerki Xiaomi w domu. Bo to też inny temat, ale ja jestem trochę triggered, jak mi ktoś mówi,
jesteś,
że potrzebuje
jesteś
psa obronnego w 2024 roku, bo miał włamanie i kupuje sobie jakiegoś Dobermana pociętego, sprowadzonego z Rosji. Authentic story. No, ale dobra. Chodzi o to, że generalnie obaj myślę, że się zgadzamy z tym, że psy mają lepsze zmysły niż ludzie.
Dajcie znać w komentarzach, czy wy się z tym zgadzacie teraz, na tym etapie, i powiedzcie nam, napiszcie też pod koniec odcinka, czy zmieniliście zdanie i czy albo czy podtrzymaliście to zdanie.
Tak, i więc jedynym zmysłem, który byłby sporny u nas, przynajmniej był sporny w dyskusji przed rozpoczęciem nagrywania, jest wzrok. I myślę, że najpierw przejdziemy przez sam wzrok psi, a później powiedzmy, z czym się nie zgadzamy. W sensie ja się nie zgadzam z tobą, ty ze mną.
Tak. To zaczynaj.
Dobra, a więc tak, psi wzrok. Schematycznie oko psa, oko człowieka jest dosyć podobne, jednak ta soczewka się troszeczkę różni i zbieranie światła, zbieranie, odczytywanie kolorów jest nieco inne. Psy poszły bardziej troszeczkę w to funkcjonalność, my w jakość.
Tak.
Tak bym powiedział, tutaj dając już...
Myślę, że to jest dobre porównanie.
Już spoiler. Bo psy widzą dużo mniej ostro od nas, widzą na krótszy dystans od nas. W ogóle tutaj też mały taki odbieg. Różne rasy psów widzą na różne odległości. Mamy psy, które specjalnie były stworzone po to, żeby widzieć z większej odległości, żeby wypatrzyć zwierzynę i na przykład za nią ruszyć, jak harty. Niektóre, bo harciki włoskie to troszeczkę gorzej, nie? Także tutaj też mamy rozbieżności. No i mamy psy, które bazowały dużo bardziej na przykład na węchu, basety mają gorszy wzrok od właśnie hartów, nie? Więc to też się jakby między nimi różni, ale generalnie ostrość wzroku psów jest słabsza niż nasza ludzka, za to dużo lepiej wyłapują ruch. No i to, jak to możecie domyślić się, wynika z tego, że faktycznie gdzieś tam stało to za tym jakby ewolucyjnie potencjalne zagrożenie, ale również potencjalne polowanie, czyli coś się porusza, zresztą możecie mieć z tym problemy dalej, kot przebiega u was w domu nawet, czyli kot, który należy do stada, powiedzmy, tak tutaj nazwijmy to, czyli kot, który jest znany psu i z którym pies nie ma problemu na przykład spać obok, mimo wszystko czasem, jeżeli pies śpi, kot nagle przeleci, to jest ruch. I to na przykład gdzieś tam nie chodzi mi o wzrok, bo jeżeli psi śpi, to nie widzi oczywiście, ale chodzi o jakby zmysł i instynkt dalej.
Jest.
Polowania.
To samo widzicie na spacerach, jeżeli wasze psy polują, nie wiem, na gryzonie, gdzieś tam w trawie, czy coś takiego, tak? No, raz, że pomaga tutaj drugi zmysł, o którym powiemy później, ale ten wzrok również za to odpowiada i pozwala zlokalizować tą zwierzynę przebiegającą gdzieś pod trawą.
Jak najbardziej. Kontynuujmy.
Tak, Mateusz wspomniał chyba, że po zmroku dużo lepsze widzenie, a nie wspominałeś, więc psy mają dużo lepsze widzenie po zmroku niż ludzie i tutaj bym się zastanowił w kontekście tego, co powiedziałeś, jeśli mogę wrócić na chwilę, bo wspomniałeś wcześniej, że do naszego oka wpada więcej światła, jeśli się nie mylę.
Dobra, tak, w ciągu dnia może powinienem dodać gwiazdeczkę.
No
nie?
Tak, bo tu jest jakby pozyskiwanie światła i jakby skupianie wszystkich źródeł światła do gałki ocznej. Wydaje mi się, że u psów jednak będą lepsze właśnie z racji tego, że po zmroku widzą lepiej, więc one muszą więcej światła przyjmować do siebie.
Odbieranie światła może będzie lepszym.
Tak, odbieranie tak, ujęcie. No bo to barwy, kolory i tak dalej to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o pochłanianie światła, to wydaje mi się, że u psów jednak tego światła do gałki ocznej będzie docierać więcej, przez co też lepiej będą widzieć po zmroku. Jeśli się nie mylę, to psy są dodatkowo wyposażone w tą taką, nie pamiętam nazwy, tej powłoki na gałce ocznej, która pomaga też w widzeniu po zmroku, czyli jak zaświecicie psu światłem w oczy, to one się świecą, tak jak u dzikich zwierząt. U ludzi tego nie ma. Więc to też jest...
Dawno nie byłeś na mieście po północy, stary.
No to chyba Wrocław tylko.
Powiem ci, że byłem w Barcelonie z kolegą, z przyjacielem Michałem, pozdrawiam go 2-3 lata temu i wracając z festiwalu o godzinie, nie chcę kłamać, pewnie 3:00 w nocy, 4:00, wyskoczył na nas z zakrętu właśnie imprezowni koleś na czterech, no w sensie na czworaka. Nie?
Ze świecącymi oczami?
Nie zdziwiłbym się, bo uciekaliśmy, więc jest szansa, to było za grube, żeby sprawdzać.
No, rozumiem. No, więc lepsze widzenie po zmroku zdecydowanie u psów. Różny kąt widzenia, no ale to tutaj już zależne od budowy czaszki. No bo psy o podłużnych kufach, podłużnych czaszkach będą miały ten kąt widzenia szerszy, właśnie tak jak Matwi wspomniał wcześniej, harty na przykład. Natomiast no, psy typu mops, bulldog francuski z racji zaokrąglenia czaszki, co jest nienaturalne i środkowy palec dla hodowców tych ras. no to u nich ten kąt widzenia automatycznie będzie mniejszy z racji tego, że głowa jest bardziej okrągła. I mózg też będzie miał ciaśniej, jak już mogę jeszcze pociągnąć ten środkowy palec. No i podstawowe kolory, w jakich widzą psy, to niebieski i żółty plus odcienie szarości. To jest taka dość ciekawa krzywa tych barw. Tutaj też śmieszna anegdotka, jeśli chodzi o kolory widziane przez psy. Pamiętam, jak kiedyś byłem na jakiejś grupie na Facebooku. Jakaś kobieta chwaliła się, że kupiła taką wielką matę węchową dla swojego pieska. Taką, no nie wiem, przynajmniej z 1,5 metra miała. Był to półokrąg w kolorach arbuza. Wiesz, że czerwony w środku, zielony na zewnątrz, nie? I jak to pięknie, piesek będzie sobie teraz szukał smaczków w arbuziku, a ja miałem tylko w głowie, kochana, twój pies będzie widział jedną wielką brązowo-żółtą plamę na ziemi.
No. No. Duża część rzeczy, która jest robiona dla ludzi, nie dla psów. Mm-hmm, nie?
Oczywiście, że tak.
Albo inaczej, jest stworzona dla psów, ale element, no w sensie to ja zakładam, że to ludzie mądrzejsi ode mnie pod kątem marketingu specjalnie to robią po to, żeby jak ludzie to kupowali, tak?
No tak.
Niewielki, myślę, odsetek ludzi zdaje sobie sprawę z tego, ile kolorów gdzieś tam psy są w stanie dostrzec, więc uderzają po prostu w ludzi i to my kupujemy wzrokiem, bo jesteśmy wzrokowcami, a psy to tam sobie węszą później w macie i mają wywalone w to, że to jest arbuzik, cytrynka czy cokolwiek.
Dokładnie. Była taka reklama kiedyś w telewizji, bodajże amerykańskiej, która odtwarzała... To możemy przeskoczyć automatycznie tą anegdotą do tego zmysłu, bo była reklama w telewizji amerykańskiej, która odtwarzała dźwięk o bardzo wysokiej częstotliwości i to była reklama jakiegoś psiego żarcia, czy tam jakichś psich zabawek. I psy, jak słyszały tą reklamę w telewizji, to automatycznie podnosiły uszy i zaglądały, skąd dociera dźwięk, co miało zadziałać na opiekunów tych psów w ten sposób, że skoro pies interesuje się tą reklamą telewizyjną, no to pewnie trzeba kupić ten produkt. I tym samym możemy przeskoczyć dwa zmysły i wykorzystać moją anegdotkę, żeby opowiedzieć o słuchu trochę. Co ty na to, Mati?
Dobrze, to całkowicie naszą sprzeczkę co do wzroku zostawimy na koniec.
Tak.
Przechodzimy w takim razie co do słuchu. Nie spodziewałem się takiego przeskoczenia, ale dobrze, Mati, możemy to zrobić.
No.
Słuchajcie, myślę, że wystarczyłaby ta anegdotka, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, o ile razy, to może nie o ile razy, ale że słuch psa jest dużo jednak bardziej wyczulony na niektóre dźwięki. Według informacji my słyszymy tak od 20 do 20 tysięcy herców, psy od 20 do 65 tysięcy. Nie jest to może jakaś gigantyczna różnica, albo inaczej, nie będzie to największa różnica zmysłowa, którą dzisiaj wam będziemy przedstawiali, bo do tego dojdziemy przy węchu, spoiler alert, ale jednak jest to znacznie większy pułap, przez co dźwięki, które psy są w stanie usłyszeć i na przykład nie zawsze to musi być węch, tak jak Mati wspomniał, na spacerze wydaje nam się, że niczego nie ma, a 3 bloki dalej ktoś coś zrobił. Może przesadzam z blokami, ale 3 domy dalej.
Na przykład, tak. No ten zakres wysokich częstotliwości jest dużo większy. Też trzeba pamiętać, że u ludzi zakres wysokich, nie wiem jak jest u psów, to tutaj nie, znaczy na pewno w miarę starzenia się zmysły słabną, natomiast u ludzi zmysł słuchu stricte słabnie w ten sposób, że właśnie jak dorastamy, to od coraz wyższych częstotliwości spadamy do coraz niższych i wynika to z budowy ludzkiego ucha, bo my mamy kanał uszny wysłany włoskami, które w miarę starzenia się po prostu się redukują i im mniej włosków zostaje bliżej krawędzi ucha, w sensie bliżej ucha zewnętrznego, tym mniej tych wysokich częstotliwości zaczyna do ludzkiego ucha docierać, więc na przykład dużo większa różnica zakresu tych częstotliwości będzie w przypadku młodego psa i starszego opiekuna, w sensie takiego pana 60-70 lat, tak? To jego pies będzie słyszał nie trzy razy więcej wysokich, trzy razy szerszy zakres wysokich częstotliwości, tylko jeszcze większy zakres, nie? Mhm.
Jakbyśmy chcieli iść to dalej, to młody chłopiec idący ze starym psem jest w stanie usłyszeć potencjalnie więcej niż stary pies. Tak,
tak, tak.
W sensie to akurat nawet nie musi być chłopiec, no, jeżeli mieliście do czynienia kiedyś z psem, który jest już półgłuchy ze starości właśnie, no to często faktycznie przestawianie się na komendy
wzrokowe,
gdzieś tam mowę ciała, jest musem jakby, nie? Bo te psy często nie są w stanie reagować i obroże wibracyjne ewentualnie.
Trzeba tu jeszcze przy słuchu podkreślić, że słuch psa jest dużo wrażliwszy niż nas, w sensie szybciej pies wyczuwa zmiany w tonacjach, bo to, co mówiliśmy, to były częstotliwości, a tutaj, jeśli chodzi o tonację tego dźwięku, to też dużo bardziej wyczulony pies na to jest niż ludzie, no chyba, że mówimy o opiekunie, który ma słuch absolutny, tak? No to dla niego pewnie ta różnica będzie się tutaj zacierać, o ile człowiek ze słuchem absolutnym nie będzie miał bardziej wrażliwego tego ucha. Natomiast w kontekście takiej standardowej osoby to zdecydowanie duża większa wrażliwość tego słuchu niż u ludzi.
A propos słuchu, czy Mati, jesteś w stanie słyszeć moją pralkę?
Nie słyszę twojej pralki.
To bardzo dobrze, bo ja się cały czas, ja już do Oli tutaj pisałem na WhatsAppie, czy czasem drzwi nie są otwarte, bo ja ją słyszę i już mam schizę.
Nie, może być spokojny. Ja nie
gdybym
słyszę
był psem, to moje ucho by się teraz obracało i nasłuchiwałbym, bo to jest też jedna ze znacznych różnic w aparacie słuchu, a mianowicie u psów ta małżowina jest ruchoma, przez co nawet psy z okropniętymi uszami gdzieś tam te uszy nastawiają. Tak, żeby lepiej wyłapać dźwięk i zebrać jak najwięcej.
Tak, no i przez tą ruchomość małżowiny pies jest w stanie konkretniej określać źródła dźwięku w środowisku, kiedy się porusza, co jest jak najbardziej ważną cechą u psa. Natomiast tutaj też pokazuje się lepszość tego zmysłu u ludzi, tak? No my nie mamy ruchomej małżowiny, dla nas dźwięk jak wpada, to jedyne co możemy zrobić, to obrócić głową, a pies może manewrować tymi uszami i precyzować sobie źródło dźwięku, tak żeby wiedzieć skąd ten dźwięk dociera. No i ruchoma małżowina też często pokazuje, jak wrażliwy jest dźwięk psa, ponieważ straciłem wątek. Kiedy na przykład coś się stanie, już wiem, jak się jest jakiś huk, hałas czy coś takiego, to pies często kładzie po sobie uszy, albo jak słyszy jakieś ostre dźwięki docierające, to kładzie po sobie uszy. Raz, że jest to sygnał stresu, który możemy zinterpretować, że nasz pies jest zestresowany, widząc, że ucho mu się kładzie, a dwa, że jest to taki naturalny mechanizm psi, że ucho się zatyka w sytuacji, w której zaczyna docierać do niego intensywny dźwięk.
Ja się aż zdziwiłem teraz z innego tematu, ale widzę, że internet pasuje, jest, wszystko działa, bardzo się cieszę.
Tak.
Dobra.
No, więc słuch mamy chyba, odhaczone.
Tak, myślę, że mamy i możemy sobie przejść do rzeczy, która jest też niezbyt wymagająca, a mianowicie jest to najgorszy z psich zmysłów i zmysł, który u ludzi jest zdecydowanie lepszy, a mianowicie dotyk.
Dawaj.
My jesteśmy w stanie, my w dużej mierze bazujemy i dzięki temu ludzie, którzy są niewidomi, są w stanie bardzo dobrze rozpoznawać wiele rzeczy po dotyku. Mamy samo pismo Braille'a, które też jest dosyć wymagające dla ludzi, którzy widzą, a dla niewidomych faktycznie jest to fajny sposób na przejście tego, a u psów znowuż dotyk jest dosyć upośledzony, tak porównując do ludzi, w sensie przynajmniej tutaj wywyższam nasz chociaż troszeczkę, bo dotyk leży. Mamy wibrysy i to jest jakby najlepszy, wibrysy czyli wąsy, jeżeli ktokolwiek nie wiedział, w sensie to nie są wąsy, to są wibrysy.
Może włoski czuciowe?
Tak. I to są włoski, które właśnie zbierają gdzieś tam elementy otoczenia i którymi psy niewidome też troszeczkę posługują się jak taką laską i są w stanie gdzieś tam bazować.
Nie tylko niewidome.
Znaczy tak, nie tylko niewidome, ale niewidome mają tak automatycznie bardziej wyostrzone. Bardziej tak. Się nimi muszą posługiwać, może tak, tak w ten tak. sposób.
No one są wrażliwe na drgania powietrza, więc to też pomaga psu lokować się w tym, co się dzieje.
Tak, no i jest to, to jest dosyć ciekawe, że szczeniaki w dużej mierze, bardziej nowonarodzone szczeniaki, może tak, dużo bardziej gdzieś tam opierają się na tym dotyku, bo jest to jeden z pierwszych, czy nie wiem, czy nie pierwszy, tak. wykształcony zmysł.
Znaczy no węch jest wykształcony od razu.
No to w takim razie drugi, powiedzmy. Nie?
Słuch i wzrok nie jest wykształcony u nowonarodzonych szczeniąt. On potrzebuje kilku dni, tygodnia chyba, czy dwóch, żeby się rozwinąć w pełni. Nie, tygodnia. No. Plus minus.
Więc u szczeniaków to się może nie tyle co zatraca, co inne zmysły po prostu się wyostrzają i zaczynają gdzieś tam przejmować tą rolę faktycznie prowadzenia, przechodzenia przez życie, a dotyk tam sobie zostaje, bo jest.
Tak. No, trzeba podkreślić, że wrażliwość dotykowa jest różna u różnych psów. Tak? Jeden pies będzie ten dotyk tolerował bardziej, drugi mniej. Jednemu on nie będzie przeszkadzał, drugiemu będzie, ale nasze zdanie na temat dotykania psów znacie. Przynajmniej powinniście znać, jeśli nie, to zapraszamy do poprzednich odcinków, bo tam o tym sporo. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka a propos nowonarodzonych szczeniąt ogólnie i poprzednich zmysłów, o których mówiliśmy i o tym, że wzrok i słuch nie jest jeszcze wykształcony u takich szczeniaków, ale zauważono, że nowonarodzone szczenięta reagują na bardzo jaskrawe światło i na bardzo głośne dźwięki, natomiast nie wiadomo do końca dlaczego i jak to się dzieje, no bo te zmysły jeszcze nie działają, nie funkcjonują. Nie jest to jeszcze do końca przebadane, to taka ciekawostka. A druga rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, to kwestia wibrysów, o których Mati wspomniał, bo możliwe, że są z nami na przykład właściciele pudli na łączach, a niestety grooming i wystawowość pudli w Polsce twierdzi, mimo że wzorzec rasy według ZKWP o tym nie wspomina w ogóle, to grooming i wystawowość twierdzi, że wibrysy pudlom trzeba obcinać do wystaw. I myślę, że nie tylko pudlom, bo zakładam, że są groomerzy, którzy robią to w większej grupie psów. A trzeba podkreślić, że jest to kurewsko bolesne dla psa, ponieważ wibrysy są bardzo głęboko osadzonymi i bardzo głęboko, bardzo mocno unerwionymi aparatami, wibrysy aparatem.
Wszyscy wiemy, o co ci chodzi, nie jestem pewny, jak to inaczej ująć.
Tak, no chodzi o to, że wibrys siedzi w skórze bardzo głęboko, to jest, on praktycznie dosięga, znaczy on siedzi w skórze właściwej i to dość głęboko, jest mocno unerwiony, cała cebulka wibrysa jest mocno unerwiona, więc każdy dotyk tego wibrysa tak naprawdę jest już mocno...
Może sprawić dyskomfort. Tak, może sprawić. I to widać bardzo często po psach.
Nie? Tak, tak. No wystarczy przysunąć rękę do pyska psa i dotknąć wibrysa, to często mamy taki pierwszy odruch, że pies uchyla głowę. Psy też mają różną liczbę tych wibrysów. Na przykład mój Jager ma ich bardzo dużo, w sensie on ma dość mocno boki twarzy i ma jeszcze wibrysy na brodzie i tu na bródce i jeszcze dodatkowo tutaj jeden na środku. Nie, trzy na środku, w jednym miejscu, więc jest ich różnie u różnych psów, tak, ale można... to boli, jak się je wyrywa i ucina.
Można powiedzieć, że Jager się posługuje bardziej dotykiem.
Tak, no Jager, wydaje mi się, że on ma mocno wykształcone, znaczy mocno, dużo tych wibrysów ma, więc on też przez to ma dużo problemów, na przykład dużo problemów środowiskowych, więcej. Tak mi się wydaje, bo on jest mocno uwrażliwiony na wszystkie drgania powietrza, podmuchy, przejeżdżające obiekty za nim, przed nim, jak tylko wiatr gdzieś zawieje, to on to od razu wyczuwa. No i plus cała jego reaktywność do kompletu.
No to jest mieszanka wybuchowa.
Tak, 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 tak. Dobra, tyle jeśli chodzi o
dotyk. Dotyk. Lecimy, odhaczamy jeszcze jedną rzecz, Mati.
Odhaczamy smak?
Smak, tak. No, bo smak też jest takim, nie chcę używać słowa upośledzonym.
Nie, no jest. No to...
No ale to po prostu nie jest ładne słowo, to nie o to mi chodzi. Tak. To, że jest, to, jej, to inna kwestia. Nie?
On jest inaczej ukierunkowany.
Szczególnie, że już mówiłem o niewidomych, to nie chcę, żeby ktoś mi później to, wiesz, zbanował mnie i wiesz, cancel.
Dobrze.
Dałem wam pomysły teraz, tylko nie realizujcie.
Dobrze.
A więc smak. Zacznij, Matiś.
Dobrze, no to smak u psów dużo gorszy niż u nas. Ja bym tutaj nawet spekulował, bo wcześniej powiedziałeś, że dotyk chyba najgorszy zmysł u psa. Wydaje mi się, że smak...
Może być smak gorszy.
Tak, smak może być trochę gorszy. Głównie receptory wrażliwe na smak tłuszczy, mięsa, więc czy to będą kubki smakowe umami? Jeśli takie możemy określić, może tak.
No, nie polemizowałbym. Po diecie, po rzeczach, które morus potrafi opierdzielić na zewnątrz, umami bym tego nie nazywał, no nie?
No, ale w każdym razie, tych receptorów, kubków smakowych znacznie mniej niż u ludzi. U nas się mówi o granicach 9-10 tysięcy kubków smakowych. U psa to jest około 1500 do 2, więc 5 razy mniej plus minus tych kubków. Czemu ja się tak bujam?
Zdenerwowałeś.
Nakręciłem się. Kubków smakowych znacznie dużo mniej niż u psa, znaczy niż u człowieka. I co ciekawe, psy są wyposażone, czy były, czy dalej są. Tutaj też trzeba by się nad tym zastanowić. W coś, co się nazywa receptorem wody, którego zadaniem to był, receptory wody były umiejscowione na czubku języka i zadaniem receptorów wody było to, aby po posiłku taki wilk, drapieżnik, praprzodek psa, prapies mógł znaleźć źródło wody, ponieważ w związku z zawartością, wysoką zawartością sodu w mięsie i tym, że mięso jest słone, musiał ugasić pragnienie i się napoić, więc te receptory miały za zadanie prowadzić tego psa do najbliższego wodopoju, żeby mógł się napić. Teraz z racji tego, że ewolucyjnie pies żyjący z człowiekiem tej wody ma pod dostatkiem i wszędzie na wszystkim widzimy informacje, zapewnij psu stały dostęp do wody na wszystkich karmach itd., itd., to jest duże prawdopodobieństwo, że receptor wody uległ zanikowi lub na pewno zniekształceniu, ponieważ kiedyś przez ten receptor wody praprzodek psa był w stanie odróżnić wodę skażoną od wody pitnej i wiedział, której wody może się napić, a której nie może się napić, żeby móc przeżyć. Natomiast obecnie ten receptor wody raczej już tej funkcji nie spełnia i nie polegałbym na tej informacji w kontekście tego, że wasz pies napije się z jakiejś kałuży, czy napije się z jakiegoś potoku w lesie, czy czegoś takiego, bo obecnie raczej ten receptor nic mu nie da.
Tak, no ja sobie wszedłem na chwilę, żeby się tylko upewnić. Umami to na pewno nie jest, bo nie są w stanie odbierać. Przynajmniej ja nie znalazłem takiej informacji na szybko.
Okay.
Ale odczuwają całą resztę gamy i z racji jakby mniejszej ilości kubków, tak jak Mati wspomniał, są po prostu w stanie go odczuwać te smaki mniej, słabiej. Mm-hmm. Mówiłeś o mięsie? Bo wiem, że mówiłeś teraz o wodzie.
Mówiłem, że receptory są wrażliwe na smak mięsa i tłuszczy.
I tłuszczy, tak. No to jest ciekawa rzecz, to jest różnica na korzyść psa, ale zależy jak na to patrzeć, bo dla mnie na niekorzyść z racji, że mięsa nie jem. Nie? W sensie jakby mój język jest w tym momencie na korzyść. Mhm. Także to jest taki podwójny lepszy standard. A ja za to chciałem jeszcze powiedzieć o czym. A, no bo generalnie w każdy z tych zmysłów moglibyśmy pójść troszeczkę bardziej i psy bardzo lubią słodycz ze smaków, to taka jako ciekawostkę. Nie? Słodki smak jest też dobrze odczuwany i lubią go i może to wynikać prawdopodobnie, bo to nie jest rzecz, która jest zbadana, tylko jest to gdzieś tam teorią, wynikać gdzieś tam z wzbogacenia diety, a mianowicie cukier z owoców. Pozyskiwanie
ciekawe
w ten sposób.
Ciekawe, ale tutaj zaznaczymy od razu, jeżeli ktoś będzie słuchał tego odcinka, że z racji tego, że lubią słodycz, to mogą pchać się do czekolady, która może być dla nich zabójcza, więc wszystkie czekoladowe rzeczy z dala. Ja to też zawsze powtarzam swoim klientom. którzy mają...
Słyszałeś to, co
tak,
nie?
To już tak. To nie była pralka na pewno.
Ola postawiła na pewno miskę na pralce, która ewidentnie jest na za mocnych obrotach i spadła.
Okej. Okay. No, więc kwestia jest taka, że ja to zawsze powtarzam klientom, którzy mają szczeniaka, bo wiem, że ludzie mają tak, że czasami lubią sobie gdzieś skitrać, nie wiem, w sypialni, na szafce czekoladę i sobie ją tam podjadają wieczorkiem do książki czy coś i zawsze o tym mówię ludziom, żeby pamiętać o takich rzeczach, no bo pies się nie będzie zastanawiał, on wskoczy, zje, a później może być z tego duży problem.
Tak, ja teraz na chwilę tylko, bo wolałem się upewnić, chciałem powiedzieć generalnie słodziki, a propos słodyczy, to erytrytol i ksylitol na pewno są toksyczne dla psów.
Tak, tak.
Teraz już nie będę robił dłuższej przerwy i szukał, nie, czy inne słodziki również, ale to tak generalnie z tym słodkim, to mówimy o słodyczy naturalnej, czyli właśnie na przykład
fruktoza
z cukrach,
po prostu,
dokładnie,
nie?
Znajdująca się w cukrach czy w warzywach.
Dobra.
Jest
jeszcze jeden cukier, który jest obecny w owocach. Jest to cukier gronowy. Nie pamiętam teraz, czy to jest po prostu glukoza chyba, zawarta w winogronie, a winogron też dla psów jest
szkodliwy.
Bardzo szkodliwy, tak. Więc na to też uważajcie. Mhm.
Odcinka o szkodliwych rzeczach dla psów nie będziemy robić, bo jest zbyt banalny, myślę, że nawet dla nas.
I tak, chyba że połączymy to z wywiadem z jakimś dietetykiem.
Tak, z pytaniami, no to tak, to śmiało wtedy możemy, ale tak, to raczej wydaje mi się, że większość opiekunów psów zdaje sobie sprawę z czekolady właśnie, innych takich czosnku, cebuli czy winogron.
No to co?
Gwóźdź programu?
Tak, lecimy.
I nieposiadanie osobnego odcinka o węchu jest troszeczkę takim faux pas, bo może kiedyś w przyszłości powstanie gdzieś tam nosworkowy odcinek, coś w tej tematyce, bo to jak bardzo rozwinięty i ważny jest dla nich zmysł węchu, to jest po prostu fenomenalne. To jak to jest dużo mocniejszy, istotniejszy organ dla nich, to nos, to jest po prostu naprawdę fenomenalne. Mi się to bardzo podoba. Myślę, że coś w przyszłości pociągniemy, ale to byłoby na tyle. Zobaczymy, czy nie. Ty się śmiejesz ze mnie?
Tak.
Jak zwykle, kurwa.
Z twojej gry słownej, której nawet nie wyłapałeś.
Stary, bo ja myślę już o 6 rzeczy.
Powiedziałeś, nos to jest dla mnie genialne. Może kiedyś coś pociągniemy.
No widzisz, także tak, nie wyłapałem tego. To, że się śmiejesz zamiast klaskać, to jest, widzicie, to jest właśnie to, kolega, nie? I mamy teraz 30-sekundową przerwę z Beki. Dobra, a więc tak, liczby. Same liczby są różne, a mianowicie różnią się po pierwsze u ludzi. Ja na przykład pomimo tego, że bardzo, i teraz taki fragmencik z mojego gdzieś tam prywatnego życia, hobbystycznie lubię sobie wąchać perfumy i interesuje mnie ten świat, ale mój węch nie jest wybitny, a mianowicie mój nos jest już wyuczony odbierać pewne zapachy właśnie z racji tego, że się tym interesuję i wsadzam po prostu go w różne rzeczy, o tyle o ile Ola ma dużo lepszy nos i jest w stanie poczuć, że o, coś się pali, o, pachnie czymś tam. W sensie w domu, w trakcie gotowania ja wchodzę i jestem w stanie to poczuć, ale jeżeli znajduję się już w tym pomieszczeniu i ty zaczniesz coś robić, ja nie czuję świeczek zapachowych na przykład, albo czuję je przez pierwsze 30 minut, to akurat jest szansa, że to jest spowodowane specjalnym, teraz nie powiem...
Habituacją.
Tak, habituacją, ale jest konkretna nazwa na to, dlaczego uodparnia się nasz nos na jakiś zapach, żeby wykrywać potencjalne później niebezpieczne zapachy z zewnątrz, które się dostają, tak? Czyli jesteśmy w stanie wyłapać na przykład te gazy, które akurat pachną faktycznie, bo mamy te, które są szkodliwe i nie pachną. Jesteśmy w stanie to wyłapywać, nie? Dobra, odbiegając. Mój nos jest upośledzony w porównaniu do nosa mojej żony, ale to, jak bardzo nasze nosy są gorsze od psów, to jest w ogóle inny wymiar, a mianowicie rzucając takimi suchymi liczbami 5 do 7 miliona komórek receptorów odbierających zapachy znajduje się w naszych nosach. I mój kinol, jak wiecie, jest dosyć spory. Ale u psiaków jest to liczba granicząca między 100 a 250 milionów komórek. Także no to jest gigantyczna przepaść po prostu. I rozbieżność u nich też jest większa niż u ludzi, tak jak mogliście wyłapać. No wynika to z długości kufy głównie. I automatycznie, tak jak ze wzrokiem Mati wspominał o buldoszkach, które mają przesrane strzeszkami, generalnie wszystkie rachy, brechy cefaliczne. Tak samo brachy. Z węchem. Reps. Tragedia. Jeden z gorszych żartów na tym podcaście nawet. Tak, psy, które mają dłuższą kufę, zazwyczaj mają ten węch lepszy. Mhm.
No i też są psy, które mają po prostu większy kinol, nie? I to też sprawia...
A, w samą truflę.
Tak, samą truflę mają większą. Tak, no. Idąc dalej, ciągnąc temat Matiego, powierzchnia nabłonka węchowego jest dużo większa.
No Didi, kontynuuj.
Jest dużo większa niż u człowieka. U nas powierzchnia nabłonka węchowego to jest jakieś 7 cm kwadratowych, a u psów jest to około 130 cm kwadratowych, tak? Czyli u nas macie kwadracik 3,5 na 2 cm, a u psa macie 13 na 10, więc dość sporo. Dodatkowo...
To pokazuje, jak to jest tam pozawijane.
Tak,
po prostu,
tak. Dodatkowo idąc, psy mają węch wzmocniony jeszcze dodatkowym aparatem, który u człowieka też był, ale się usunął na drodze ewolucji, mianowicie jest to aparat Jacobsona, aparat lemieszowo-nosowy. Kanaliki do tego aparatu znajdują się dokładnie tam, gdzie pokazał wam Mati. On sam jest umiejscowiony za nosem, nad podniebieniem, gdzieś tu.
Idzie tam sobie.
Tak. I on, to już mówiliśmy nawet w ostatnim odcinku, że ma za zadanie analizować feromony i wysyłać zapis feromonów do mózgu. Pies robi tak zwany tonguing, czyli zlizuje zapach, spienia go śliną i wciska językiem do tych kanalików za przednimi zębami i odbywa się analiza dalsza.
Tak, przez chwilę chciałem pokazać, ale nie będę wam tego robił, plus na pewno zostałbym już skancelowany.
Chciałeś
wtedy
sobie włożyć ten szpilki do kanalików?
Nie, chciałem
a językiem... tonging chciałeś?
Tak, tonging robić, tak, dokładnie. Nos. To dlatego możecie zauważyć często samce na przykład, które ślinią się w momencie, kiedy węszą trawę, kiedy są w stanie wyłapać jakąś suczkę, która ma...
Tak, ja widziałem też suki, które tak robią, więc to nie jest kwestia samca. Oczywiście samce robią to częściej.
Są to po prostu łatwiejsze do wyłapania.
Tak, bo są dużo bardziej terytorialne i ta analiza jest mocniejsza, natomiast u suk jest to również widoczne i suki też tonging jak najbardziej robią. Idąc dalej, 40 razy większe centrum analizy zapachów w mózgu, plus minus oczywiście. Nie pamiętam teraz dokładnych wymiarów, ale jeśli się nie mylę, to u człowieka centrum analizy zapachów w mózgu to jest taki migdałek malutki, gdzieś tam umiejscowiony, a u psa ten receptor jest powierzchniowo, objętościowo 40 razy większy niż ten nasz ludzki migdałek. W porównaniu do wielkości mózgu samego w sobie, no psy tym węchem nadrabiają o stokroć, myślę, że przynajmniej.
Tak. Dlatego są pośledzone w momencie, Boże, to będzie słowo tego podcastu. Dlatego zachowują się, jakby rozum im odjęło, kiedy węszą. Bo faktycznie obszary mózgowe, które zajmują się analizą, zajmują tego psa fizycznie praktycznie.
Tak, no i to też trzeba podkreślić, mocne unerwienie całego aparatu węchowego. Jest taka grafika gdzieś w internecie, jak sobie wklepiecie po angielsku w Google, to powinniście znaleźć rekonstrukcję psiej czaszki z wszystkimi kanałami krwionośnymi, narządami krwionośnymi. W sensie ze wszystkimi żyłami, naczynkami włosowatymi i tak dalej, od nosa po mózg i całą czaszkę tutaj. Świetny widok, bo tego jest naprawdę, naprawdę sporo, więc praca węchowa bardzo mocno wycięcia organizm psa i o tym też trzeba pamiętać i to wykorzystywać w pozytywny sposób oczywiście. Żeby zmęczyć psu głowę, wystarczy nakłonić go do węszenia. A co do węchu i słowa, które jest przewodnim słowem tego podcastu, no to i ono tu akurat zostanie użyte poprawnie, bo upośledzenie aparatu węchowego u psów domowych też jest zauważalne, szczególnie u psów, które żyją długo z człowiekiem, który nie ma wiedzy w zakresie psiego węchu. I mam tu na myśli, ja to bardzo często obserwuję u psów towarzyszących, typu malteńczyki, hawańczyki i rzeczy tego typu. Bo takie psy z racji krótkich spacerów, załatwiania się w domu i braku zabaw węchowych zapominają, ja to tak nazywam, zapominają jak silny węch mają i bardzo często po prostu nie węszą, ale jest to brak węszenia nawykowy, bo ten aparat nie jest, ten czas życia z tym człowiekiem nie upośledza tak szybko aparatu węchowego, natomiast procesy mózgowe odpowiedzialne za to, że hej, mogę coś wywęszyć, są bardzo zniekształcone u takich psów.
No, jak zwykle człowiek najgorszym elementem w życiu psa. Nie?
Natury, ziemi.
No tak, overall. Nawet nie przyśmiewczo. Myślę, że chyba ostatnim elementem tutaj, który chciałbym poruszyć, przynajmniej ja, to jeszcze to, że węszenie jest niezależne od oddychania u psów. Czyli pomimo tego, że to faktycznie nos zajmuje się tym, to nie ma z tym problemu. Pies nigdy wam nie zemdleje w trakcie grubego węszenia. O ludziach już różnie. I jest to normalnie jakby wykonywalne za każdym razem, przy każdym oddechu są w stanie brać wdech, jednocześnie analizując zapachy.
Tak. Ja tu jeszcze chciałem podkreślić, ale tu musisz potwierdzić, czy tak na pewno jest, bo ja to słyszałem gdzieś kiedyś w kontekście noseworku, że pies, jeżeli ma otwarty pysk, to nie węszy. W sensie, że pies nie jest w stanie węszyć z otwartym pyskiem.
To ja ci tego nie potwierdzę. Możesz ewentualnie mówić, mogę to zobaczyć, szybki research w trakcie, bo ja nie chcę.
Tak mi się wydaje,
osobą,
że coś takiego było, bo to było nawet użyte w kontekście psa trenerki z Pazi Marzeny, pozdrawiam Marzenę, i wydaje mi się, że była taka sytuacja, że na dogoterapii pies Marzeny pokazywał jakieś zadania węchowe i był zestresowany dość mocno z sytuacją, nakręcony może bardziej, bo ona się mocno nakręca, i sytuacja była taka, że niby chodziła, ale miała zamknięty pysk, znaczy otwarty pysk, i wtedy prowadząca zajęcia dogoterapii Jola zapytała Marzenę o ten fakt, i Marzena to podkreśliła grupie, tam akurat dzieciaki chyba brały udział w tych zajęciach, i podkreśliła to, że tak, że ona nie węszy, kiedy pysk jest otwarty.
No to słuchaj, po pierwsze zwalamy to na Marzenę, jeżeli to nie byłoby prawdą, a jeżeli jest prawdą, to wszystkie zasługi i laury wpadają do Marzeny.
Okej.
To jest, ja jestem w stanie oddać ten honor i jakby co, przy okazji obronić swoją dupę.
Dobrze, no więc tak, taką ciekawostkę gdzieś usłyszałem, ale może być ona niepotwierdzona, więc nie wierzcie mi na słowo.
Dobra, my tu pitu gadaliśmy o jakimkolwiek gdzieś tam niezgodzie dyskusji i możemy sobie do tego teraz na koniec przejść, a mianowicie, jak możecie wywnioskować z dzisiejszego odcinka, psy mają dużo bardziej wyostrzone i lepsze zmysły od nas ludzi. Albo inaczej, bo teoretycznie uwzględniając 5 zmysłów, węch wygrywa strasznie, tak? W sensie to jest 1:1, nie ma w ogóle jakiegokolwiek porównania. Żaden ze zmysłów nie jest, jakby nie ma takiej różnorodności odbicia, ale my tutaj mówiliśmy o wzroku i według Mateusza, możesz zresztą teraz to przechwycić po prostu i powiedzieć.
Tak, według mnie psy mają wzrok lepszy niż ludzie, według Matiego psy mają wzrok gorszy niż ludzie. Natomiast ja swoją stronę argumentuję tym, że w tych sytuacjach, w których jednocześnie pies i człowiek na przykład na spacerze czy gdzieś tam w jakimś środowisku korzysta z tego samego zmysłu, czyli ze zmysłu wzroku, to uważam, że w wielu sytuacjach zmysł psa będzie wygrywał nad tym, co będzie widział człowiek. I to jest moje zdanie, Mati twierdzi, że to jest nieprawda.
I teraz tak, moim zdaniem to jest nieprawda na takiej zasadzie, że funkcjonalnie zmysł wzroku psa jest lepszy pod względem przetrwania, pod względem wyłapania zagrożenia potencjalnego czy potencjalnej ofiary, co jest bardzo, w bardzo dużym stopniu bezużyteczne, bo jeżeli mamy psa na smyczy, to wyłapanie mu ofiary to jest tylko gdzieś tam pozostałość łańcucha łowieckiego. Jeżeli jest na smyczy i jedzie samochód drogą, to jest to również zbędne to, że on wyłapie ten ruch szybciej niż człowiek, bo korzystamy sobie z pasów, na przykład ze światłami. A nasz aparat wzrokowy jest dużo lepszy pod względem właśnie nie wyłapywania, tak jak już to nazwaliśmy, tylko rozpoznawania światła, rozpoznawania kolorów. Soczewka wyłapuje dużo lepiej ostrość, widzimy dalej i jesteśmy w stanie dostrzec więcej szczegółów, więc pod tym względem porównałbym to tak. Nasz wzrok to jest aparat, dobra cyfrówka. Psi wzrok to jest taka kamera termowizyjna, nocna, może nie termowizyjna, tylko nocna, właśnie coś w tym design, taki night vision. Pod tym kątem jest dużo lepszy i sprawdza się dużo lepiej. Pies się nie potknie w porównaniu do człowieka, kiedy idziecie gdzieś tam, powiedzmy, parkiem. Ale tak w ciągu dnia, moim zdaniem, jest nasz aparat jest lepszy.
Tak, okej. Okay. Ja mogę przyjąć twoje argumenty i je rozumiem. Natomiast ja żyję z psem reaktywnym na co dzień i mówisz mi, że ja chciałbym, żeby on miał gorszy wzrok w wielu sytuacjach niż ja.
Wiesz co? Nasz wzrok jest, i teraz użyję tego określenia tak, jakbym chciał, upośledzony pod tym kątem, że bardzo często obecnie my nie patrzymy nawet na rzeczy.
Tak, no to, że ludzie nie potrafią patrzeć, to jest już inna kwestia.
Intuicyjnie my bardzo często idziemy ze smartfonem w ręce, my jadąc samochodem, zmieniamy stację, patrzymy, poprawiamy sobie spodnie, buty i widzimy zarys, przez co nie powodujemy na przykład wypadku samochodowego, ale jednak nie używamy tego wzroku też tak bardzo, jak używają go psy, można powiedzieć, w każdym praktycznie momencie, bo idą i patrzą.
Tak, nie? Tak. No pies używa, w sensie w kontekście tego, jak często pies używa swojego wzroku, wydaje mi się, że tutaj ten aparat będzie nad człowiekiem wygrywał, ale nie ma to większego znaczenia, czy dojdziemy do porozumienia w trakcie tego podcastu, czy nie, ponieważ zmysł węchu psa i tak przewyższa wszystko, co jest możliwe. Jakbyśmy przydzielili punkty dla każdego zmysłu ludzkiego i w skali od 1 do 10 i przydzielili te same punkty u psa w skali od 1 do 10 dla każdego zmysłu, to wydaje mi się, że suma z racji zmysłu węchu u psa będzie po prostu ogromna.
Samym węchem wygrywają.
Różnica będzie dużo większa, więc ja... Śmiało.
I jeszcze na koniec tylko tak powiem, ja to ujmę tak. Psy są dużo bardziej funkcjonalne w używaniu swoich zmysłów. My jesteśmy dużo bardziej...
obrazkowi.
Tak, ale my jesteśmy dużo bardziej... My korzystamy z tych zmysłów dużo bardziej dla naszej przyjemności na przykład. Tak. Dla urozmaicenia czegoś. Czyli znowu, ja używam węchu, żeby powąchać perfumy. Używam wzroku, żeby wyłapać szczegóły w, nie wiem, w obrazie. I tak dalej, i tak dalej. A u psów faktycznie no, nie ma to konkretny powód i pod tym względem są dużo lepsze.
Nie wiem, czy nie powiem tego za dużo teraz, ale ja bym, jak to zacząłeś mówić, to ja bym to ujął w taki sposób, że psy jakby polegają na swoich zmysłach, w sensie te zmysły są ponad nimi, a u nas jest na odwrót, nie? My jesteśmy, nasz mental jest ponad naszymi zmysłami. My wykorzystujemy sobie dla własnej uciechy czy dla własnych potrzeb swoje zmysły, a pies musi z nich korzystać cały czas, 24/7, po prostu to musi tam pracować, nie?
Myślę, że to prawda, chociażby patrząc na to, jak bardzo jesteśmy w stanie zastępować sobie te zmysły, kiedy je utracimy albo kiedy ich nigdy nie mieliśmy i nie jest to żadnym problemem. Mhm. Bardzo często korzystamy wtedy z psów i u psów dużo ciężej się jest przestawić na gdzieś tam starcia, na przykład ograniczenie słuchu, wzroku i tak dalej.
Tak. I na koniec ja bym chciał jeszcze podkreślić bardzo ważną rzecz, no bo jak już doszliśmy do podsumowania, że te zmysły u psów faktycznie będą wygrywać, jakbyśmy je wszystkie złączyli i podsumowali, to taka prośba po prostu do naszych słuchaczy i do ludzi, którzy trafią na nasz podcast, żeby zastanowić się w przyszłych kolejnych sytuacjach, kiedy będziecie gdzieś ze swoim psem i wasz pies na przykład zacznie szczekać na coś w przestrzeń, albo zacznie się czegoś bać, uciekać, albo się zawiesi na czymś w przestrzeni, to zastanówcie się na przyszłość nad tym, czy mówienie do psa, bo to się pewnie często zdarza ludziom, mnie też się to zdarzało i czasem nadal mi się wymsknie, mówienie do psa w stylu po co szczekasz, tam nic nie ma, chodź, nic się tam nie dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to zastanówcie się na przyszłość nad tym, czy na pewno nic tam nie ma, czy na pewno wasz pies niczego tam nie wyczuł, nie usłyszał, nie zobaczył, jeżeli jesteśmy po zmroku i wtedy zmysł psa jest lepszy niż wasz. Weźcie po prostu takie rzeczy pod uwagę, nie?
To ja do tego jeszcze dodam w takim razie, że możecie tak mówić, pomyślcie tak jak Mati mówił i możecie sobie zrobić taką zagwozdkę, a może coś tam faktycznie jest, było czy cokolwiek, tylko nie róbcie sobie schizy automatycznie.
Tak, no ale ja sobie robię schizę, jak idę na przykład z Jagerem, jest ciemno, idę jakoś taką...
niepoważnym człowiekiem.
Ale stary, sytuacja sprzed paru tygodni, idziemy sobie z Jagerem, mamy bulwary u mnie nad Wisłokiem, jedna strona jest tam, wiesz, odremontowana, chodniczki i tak dalej, a druga strona jest taka na dziko, jak ja to nazywam, dzikie bulwary, nie? No. Taki fragment. No i to jest tak, że jest wąska ścieżka, jest zaraz jakby brzeg do rzeki, w dół i krzaki. Krzaki, drzewa, jakieś tam budowy po lewej stronie i tak dalej. No i idę sobie z Jagerem, jest ciemno, mówię, dobra, idziemy. To nie jest długi odcinek, nie wiem, z kilometr max, 600 metrów może, żeby dojść od tego wyremontowanego punktu jednego do drugiego. No idziemy i gdzieś w połowie Jager robi stop, napina się, mierzy centralnie w jakiś punkt w krzakach i jest cały zjeżony na plecach, nie? I ja mam takie... No i teraz wiesz, albo polegać na swoich zmysłach i swojej świadomości i mówić mu, stary, idziemy, nic tam nie ma, albo stwierdzić, dobra, lepiej widzisz po zmroku, lepiej słyszysz, lepiej czujesz, dobra, zawracamy, nara, siema, fajny spacer, no więc...
Nie,
ja
tak chciałem
mam,
tylko
nie?
powiedzieć, że możecie myśleć, możecie mówić do psa, jeżeli pies się jest niespokojny, jesteście w stanie go w jakikolwiek sposób wesprzeć i dodać mu poczucia pewności siebie, to jak najbardziej mówcie do niego, zawróćcie, tak jak Mati mówił, gdzieś na taki, w takim momencie, jeżeli będzie ciężki punkt, ale nie ciągnijcie, nie szarpcie, nie uderzajcie. Czy
no tak,
psa.
Tak, tak,
to,
to
jest
to oczywiście
dla mnie najistotniejsze, nie? No, ja mam jeszcze za to drugą prośbę z racji, tak jak mówiłem, mojej zajawki na perfumy, to nie wchodźcie z psami do perfumerii. To ja bym o to poprosił serdecznie, bo krew mnie zalewa.
Oj tak, byliśmy ostatnio świadkami tego w Krakowie. Mati,
i Mati mnie powstrzymywał.
Ja powstrzymywałem Matiego. Mnie też oczywiście zagotowało nas tak samo, tylko że Mati jest bardziej wybuchowy w takich sytuacjach w kontekście osób trzecich.
Nie wiem, czy wybuchowe to jest odpowiednie słowo, ja mam wyjebane i mówię na głos, jak ktoś jest idiotą i... Nie zawsze jest to rozsądne po prostu.
Tak, nie? Tak. Nie, o tak, nie jesteś rozsądny w takich sytuacjach, więc ja tego rozsądku próbowałem ci trochę w tej sytuacji dodać, mimo że też mnie nosiło. No. Dobrze.
Dzięki wielkie. Słyszałem, że możecie polegać na swoim najlepszym zmyśle, czyli wzroku, kliknąć czerwone punkciki w postaci subskrypcji,
obserwacji,
kciuka w górę, obserwacji i tak dalej, po użyciu waszego słuchu i wysłuchaniu tego podcastu.
Yes. Dziękujemy ślicznie za dziś. Miło było was ponownie zobaczyć i usłyszeć.
Tak jest. Super. Dzięki wielkie.
Siema.
Hello.